Rozdział 15. Pojedynek. Po odjeździe Mercedes dusza Montecristo pogrążyła się w mroku. Myśl jego zamarła na chwilę. Duch pełen energii zasnął, niby znużone ciało. Tak to, powiadał sobie, gdy lampa i świece dopalały się posępnie, a służba czekała niecierpliwie w przedsionku. Tak to budowla, wznoszona z namysłem, trudem i pieczołowitością, zawaliła się od razu. A wystarczyło jedno słowo, wystarczyło tchnienie. I ja wierzyłem w siebie, pyszniłem się samym sobą. Ja, który nic nie znaczyłem w lochach twierdzy If. Ja, który umiałem wznieść się na wyżyny. Jutro obrócę się w proch, niestety. To nie śmierci fizycznej się lękam, toż owo zniszczenie źródła życia jest tylko odpoczynkiem, do którego wszystko zmierza, a za którym tęskni każda nieszczęśliwa istota. Idąc drogą bolesną, drogą głodu, tęskniłem i ja za tym odpoczynkiem, póki Faria nie zjawił się w mojej celi. Czymże śmierć jest dla mnie? Trochę większym spokojem, trochę głębszą ciszą. Nie, nie żałuję istnienia, ale ruiny moich projektów, tak wolno i pracowicie obmyślonych. Sądziłem, że sprzyja im opatrzność, a tymczasem była ona im przeciwna. A więc Bóg nie życzył sobie, bym je wykonał. Ciężar, który podniosłem, ciężar ważący niemal tyle co świat, ciężar, który, jak sądziłem, miałem donieść do celu, okazał się ponad moje siły. Będę go musiał zostawić, przebywszy tylko połowę drogi. O, czyżbym znowu stał się fatalistą? Ja, który po 14 latach rozpaczy i 10 latach nadziei uwierzyłem w opatrzność? I wszystko, miły Boże, dlatego, że moje serce, które miałem za umarłe, było tylko odrętwiałe, dlatego, że zbudziło się i zabiło boleśnie na głos kobiety. A jednak, dumał dalej hrabia, rozmyślając, co mu przyniesie owo straszliwe jutro, na które zgodziła się Mercedes. A jednak to niemożliwe, aby ta kobieta o sercu wyjątkowo szlachetnym godziła się, kierowana egoizmem, z tym, że jutro zginę ja w sile wieku. To niemożliwe, aby posunęła się do tego stopnia w miłości macierzyńskiej, a raczej w macierzyńskim obłędzie. Niektóre cnoty doprowadzone do przesady są zbrodnią. Nie, ona pewnie zamierza urządzić jakąś patetyczną scenę, na przykład rzucić się między szpady. I to, co tutaj było wzniosłe, tam będzie śmieszne. I rumieniec dumy zabarwił policzki hrabiego. Śmieszne, powtórzył. I tą śmiesznością ja się okryję, ja ośmieszony. No to już wolę umrzeć. I z góry, przejaskrawiając jutrzejsze wypadki, na których bieg niepomyślny skazał się sam, obiecawszy Mercedes oszczędzić jej syna, powiedział sobie wreszcie. No, głupcze, głupcze, głupcze. Poniesiony szlachetnością będziesz czekał biernie na kulę tego młodzieńca. A on nigdy nie uwierzy, że moja śmierć była samobójstwem, a przecież ta śmierć to sprawa honoru. Nie mówię tego, mój Boże, przez próżność, ale powodując się uzasadnioną dumą. Trzeba więc, aby świat się dowiedział, żem z własnej i nieprzymuszonej woli wstrzymał ramię, które wzniosłem już, by uderzyć, i że ramię to potężnie przeciwko wrogom uzbrojone skierowałem na własną pierś. Musi tak być i uczynię to. I chwyciwszy pióro, wydobył ze skrytki biurka jakiś papier. Skreślił u dołu kilka wierszy. Papier ów był to testament, sporządzony przez hrabiego w Paryżu. A teraz dopisał parę słów, które oświeciłyby każdego, jaką śmierć poniósł. Czynię to, mój Boże, powiedział wzniósłszy oczy do nieba, zarówno dla Twojej chwały, jak i mojej. Uważałem się od 10 lat za mściciela, którego Ty zesłałeś tu, na ziemię. Nie trzeba więc, aby tacy nędznicy jak Morcerf, Danglars i Bilford wyobrażali sobie, że to przypadek uwolnił ich od wroga. Niech wiedzą, że opatrzność, która podpisała już na nich wyrok, cofnęła go teraz dzięki mojej potężnej woli. Niech wiedzą, że kara, której uniknęli na tym świecie, czeka ich na tamtym. Niech wiedzą, że czas wymienili na wieczność. Kiedy tak trawiony ponurym niepokojem dumał boleśnie, cierpienie bowiem spędziło mu sen z powiek, brzask rozświetlił szyby i wydobył z mroku niebieskawy papier, na którym hrabia uzasadnił wyrok opatrzności. Była 5 rano. Usłyszał nagle szmer. Wydało mu się również, że ktoś jakby westchnął cichutko. Rozejrzał się, nie było nikogo. Ale szmer powtórzył się. Nie było to więc złudzenie. Hrabia wstał i otworzył cicho drzwi salonu. Na fotelu spała Heidi. Ręce jej zwisały, śliczna główka upadła w tył. Przysunęła fotel do drzwi, aby hrabia wychodząc natknął się na nią, ale sen, jakże u młodych osób potężny, zmógł dziewczynę w czasie tego męczącego czuwania. Nie obudziła się, gdy hrabia otworzył drzwi. Monte Cristo popatrzył na nią łagodnie i boleśnie zarazem. — Ona pamiętała o swoim synu — rzekł — a ja zapomniałem o mojej córce. I potrząsnąwszy smutnie głową, biedna Heidi chciała się ze mną zobaczyć, pomówić. Zlękła się czegoś albo domyśliła. O, nie odejdę od niej bez pożegnania, nie umrę, nie powierzywszy jej komuś. Wrócił na palcach do gabinetu i skreślił następujące słowa. Zapisuję Maksymilianowi Morelowi, kapitanowi Spachisów, synowi Piotra Morela, armatora w Marsylii, a mojego byłego chlebodawcy 20 milionów franków, których część przekaże swojej siostrze Julii i swojemu szwagrowi Emanuelowi, jeśli nie będzie uważał, iż ten nadmiar fortuny zaszkodzi ich szczęściu. Suma ta jest ukryta w grocie Monte Cristo, a kryjówkę zna Bertuccio. Jeśli serce Maksymiliana jest wolne, niech młodzieniec ten poślubi Heidi, córkę Alego, paszy Juaniny. Wychowałem tę dziewczynę z miłością ojcowską, ona zaś kocha mnie jak córka. Poślubiwszy ją, Maksymilian Morel spełni nie tyle moją ostatnią wolę, ile moje ostatnie życzenie. Niniejszym testamentem uczyniłem już Heidi dziedziczką mojej pozostałej fortuny, to znaczy kapitału ulokowanego w Anglii, Austrii i Holandii oraz umeblowania wielu moich pałaców i domów, a także dóbr ziemskich należących do mnie. Wartość całego tego majątku po odjęciu owych 20 milionów oraz zapisów dla służby wynosi około 60 milionów. Kiedy kończył pisać ostatnie słowa, ktoś krzyknął za nim tak głośno, że pióro wypadło mu z ręki. — Heidi — rzekł — przeczytałaś? Dziewczyna zbudzona światłem poranka wstała i podeszła na palcach do hrabiego. Nie słyszał jej lekkiego stąpania, bo stłumił je kobierzec. — O, panie mój — ozwała się składając ręce — czemuż piszesz o tej porze? Czemu obdarzasz mnie całą swoją fortuną? Czyżbyś miał mnie opuścić? Wybieram się, mój aniele, w podróż, odpowiedział Monte Cristo z niewysłowioną melancholią i czułością. I gdyby przytrafiło mi się coś złego, urwał w pół zdania. I cóż dalej? Zapytała dziewczyna tonem tak władczym i u niej niezwykłym, że hrabia zadrżał. A no cóż, pragnę, żeby moja córka była szczęśliwa, gdyby stało się ze mną coś złego. Heidi uśmiechnęła się smutno, potrząsając głową. Myślisz, mój panie, o śmierci, czy tak? To, moje dziecię, myśl zbawienna, jak utrzymuje pewien mędrzec. A więc zapisz fortunę komu innemu, bo jeśli umrzesz, ja nie będę potrzebować niczego. Wzięła papier, rozdarła go na 4 części i rzuciła na ziemię. I wyczerpana tym wysiłkiem, tak niezwykłym u niewolnicy padła zemdlona. Monte Cristo pochylił się nad nią, wziął ją w ramiona, a widząc jej bladość i zamknięte oczy, pomyślał po raz pierwszy, że Heidi kocha go może nie, jak córka kocha ojca. Niestety, wyszeptał z głęboką goryczą, a więc mógłbym być jeszcze szczęśliwy. Zaniósł Heidi do jej apartamentu i oddał zemdloną pod opiekę pokojowych. Wróciwszy do gabinetu, zamknął energicznie drzwi i jął przepisywać testament. Kiedy skończył na dziedzińcu, zaturkotał kabriolet. Podszedłszy do okna, Monte Cristo ujrzał Maksymiliana i Emanuela. Dobrze, powiedział do siebie, najwyższy czas. I zalakował testament, przyłożywszy pieczęć w 3 miejscach. Kiedy w salonie rozległy się kroki, otworzył drzwi gabinetu. Stanął w nich Morel. Przybył o 20 minut za wcześnie. Może pospieszyłem się zbytnio, panie hrabio, rzekł, ale mówiąc szczerze, nie zmrużyłem dziś oka, tak samo jak i moi najbliżsi. I w tej chwili dopiero przyszedłem do siebie, widząc pański spokój i odwagę. Monte Cristo, wzruszony takim dowodem przyjaźni, wyciągnął ręce do kapitana. Panie Maksymilianie, rzekł, a głos mu drżał, piękny to dzień dla mnie, dzień, w którym dowiedziałem się o przyjaźni takiego człowieka jak pan. Dzień dobry, panie Emanuelu. A więc jedzie pan ze mną, panie Maksymilianie? Do licha, czyżbyś pan wątpił? No, bo jeśli nie mam racji, obserwowałem pana podczas całego zajścia. Myślałem o pańskim spokoju przez całą noc i doszedłem do wniosku, że gdyby sprawiedliwość nie była po pańskiej stronie, twarz ludzka kłamałaby zawsze. Ale panie Maksymilianie, przecież Albert jest pańskim przyjacielem. Nie, panie hrabio, zwykłym znajomym. Poznałeś go pan tego samego dnia, co i mnie. I cóż z tego? Zapomniałem już o tym. Dopiero pan mi przypomniał. Dziękuję, panie Maksymilianie. Uderzył w gong, Ali zjawił się zaraz. Zanieś to do mojego rejenta, to mój testament, panie Maksymilianie. Zapoznasz się pan z nim w razie mojej śmierci. Jak to śmierci? Żachnął się Morel. Mój przyjacielu, trzeba być gotowym na wszystko. Ale co pan robiłeś wczoraj, kiedyśmy się rozstali? Wstąpiłem do Tortoniego, myśląc, że tam spotkam Bichampa i Chateaurenauda. Przyznam się panu, że mich szukał. Po co, skoro warunki zostały ustalone? Panie hrabio, sprawa jest poważna, a pojedynek nieunikniony. Czyżbyś pan wątpił o tym? Nie, obrażono pana publicznie, wieść rozeszła się w lot. I co dalej? Myślałem, że uda mi się zamienić pistolety na szpady. Pistolet jest ślepy. I udało się panu? Zapytał żywo hrabia. W oczach jego błysnęła nadzieja. Nie, wszyscy wiedzą, że jesteś pan tęgim szermierzem. Nie przesadzajmy. A któż mnie wydał? Fechmistrze, których pan pokonałeś. I nie powiodło się panu? Odmówili stanowczo. Czy widział pan kiedy, kapitanie, jak strzelam z pistoletu? Nie. Mamy jeszcze trochę czasu. Zobaczy pan. Monte Cristo umocował na metalowej płytce asa treflowego, wziął pistolety, które przyniesiono mu, zanim weszła Mercedes, i wypaliwszy 4 razy, trafił w każdą część treflowej figury z osobna. Przy każdym strzale Morel bladł bardziej.